po chrześcijańsku i redemptorystowsku. Najpierw niech mi wolno będzie serdecznie pozdrowić od grona środowiska naukowego krakowskiego, Uniwersytetu Papieskiego, świętego Jana Pawła II. Serdecznie podziękować pragnę również za to zaproszenie, za miłe przyjęcie na ręce magnificencji ojca rektora i pana doktora. Prymas tysiąclecia, sługa Boży Stefan kardynał Wyszyński, zwracając się w 1967 roku w Lądzie do kapłanów, więźniów, byłych więźniów obozów koncentracyjnych, przywołał znamienną wypowiedź papieża Piusa XII. Cytuję. Przyjdzie czas, gdy z obozów i więzień będziemy wydobywali prochy ludzi, którzy tam polegli, i będziemy ich wynosili na ołtarze. Te prorocze słowa znalazły swoje wypełnienie w czasie wielkiego pontyfikatu świętego Jana Pawła II, który sam, będąc naocznym świadkiem, o czym wspomniał ojciec rektor, świadkiem i uczestnikiem tragicznych polskich losów, w bulli Incarnationis Mysterium dobitnie przywołał na pamięć fakt, cytuję, iż w ciągu 2000 lat od narodzenia Chrystusa zawsze obecne było świadectwo męczenników. Także nasze 20. stulecie wydało wielu męczenników, którzy ponieśli śmierć przede wszystkim jako ofiary nazizmu i komunizmu, płacąc krwią za przynależność do Chrystusa i do Kościoła lub znosząc odważnie różnorakie udręki, aby nie poddać się naciskom ideologii, która przerodziła się w bolesną dyktaturę. Obydwa największe totalitaryzmy ubiegłego stulecia, zarówno niemiecki nazizm, jak i sowiecki komunizm, znalazły i zakładały panowanie jedynie słusznej ideologii pod rządami tylko jednej siły politycznej. Totalitarny charakter obu doktryn polityczno-społecznych wykluczał na dłuższą metę kompromis z instytucjami o zasięgu ponadnarodowym, które posiadały własne cele i niezależną strukturę. W opozycji do tych systemów najpoważniejszym wrogiem jawił się wprost Kościół rzymskokatolicki. Hitlerowskim i sowieckim ideologom nie chodziło jedynie o majoryzację społeczeństwa na modłę narodowo-socjalistyczną czy bolszewicką. Ich celem było całkowite podporządkowanie sobie sumienia społeczeństwa i poszczególnych jednostek. Hitlerowcy realizowali swoje zamiary według koncepcji Heinricha Himmlera, który tę swoistą antychrześcijańską taktykę ujął w znamiennych słowach. W naszych czasach już więcej nie będzie można stać się męczennikiem. My już o to się zatroszczymy. Sprawimy, że ludzie tego rodzaju pójdą w zapomnienie. Katolicyzm na ziemiach polskich odgrywał od stuleci wyjątkową rolę. Szczególnie w XIX wieku to Kościół zniweczył plan wynarodowienia Polaków przez zaborców, którzy wiedzieli, że aby ten naród zniewolić, najpierw trzeba go znieprawić. Kościół katolicki pozostawał najsilniejszym elementem polskiej tożsamości narodowej. Stąd otwarta walka z nim była wpisana w akcję realizowanej etapami eksterminacji narodu. W latach hitlerowskich prześladowań polskim księżom, zakonnikom i siostrom zakonnym przyszło złożyć szczególnie wysoką daninę krwi. Represjom zostało poddanych w sumie co najmniej 6367 osób, z czego ponad 2800 poniosło śmierć. Wśród licznych wspólnot zakonnych, boleśnie doświadczonych w okrutnych czasach wojny, było również Zgromadzenie Najświętszego Odkupiciela. Dynamiczny rozwój zgromadzenia w Polsce został gwałtownie zahamowany wraz z wybuchem II wojny światowej, która przyniosła narodowi, Kościołowi polskiemu oraz posługującym w nim redemptorystom pełną terroru i męczeństwa noc okupacji niemieckiej i bolszewickiej. Polscy redemptoryści ponieśli straty personalne nieporównywalne w skali całego zgromadzenia. 33 z nich poniosło śmierć z rąk hitlerowców. 4 ojców przeszło gehennę niemieckich obozów koncentracyjnych w Auschwitz, Stutthofie, Sachsenhausen i Dachau. Kilku następnych doświadczyło gestapowskich więzień w Toruniu, Krakowie, Zamościu, Lubinie i Wilnie. Największą jednak ofiarę przyszło złożyć wspólnocie na warszawskiej Woli przy ulicy Karolkowej. Przez cały okres okupacji, aż do sierpnia 1944 roku, placówka warszawska paradoksalnie postrzegana była jako miejsce pewne i bezpieczne, które szczęśliwie ocalało z pożogi bombardowań we wrześniu 1939 roku. W klasztorze na Woli redemptoryści mogli mimo wojennych ograniczeń bez większych przeszkód prowadzić zwyczajne duszpasterstwo, a nawet działalność misyjno-rekolekcyjną. Ojciec prowincjał Franciszek Marcinek wybrał właśnie tę wspólnotę jako miejsce formacji rozproszonych w 1942 roku kleryków i nowicjuszy. Pod względem liczby zakonników dom przy Karolkowej ustępował wówczas jedynie największej wspólnocie tuchowskiej. W ostatnich dniach lipca do klasztoru warszawskiego przypisanych było aż 33 zakonników, 17 ojców z ojcem Józefem Kanią jako przełożonym, 9 braci koadiutorów i 5 kleryków po ślubach czasowych oraz 2 nowicjuszy. Stanisława Piekarska, matka jednego z przebywających w stolicy kleryków, a zarazem członek ruchu oporu i siostra komendanta AK w Krakowie Podgórzu, majora Edwarda Mytnika, pseudonim Marvin, do ostatniej chwili przed wybuchem powstania próbowała nakłonić redemptorystów z Warszawy do opuszczenia miasta. Kwestia ta była tematem ich rozmów podczas rekreacji w klasztornym ogrodzie oraz w refektarzu. Wszelkie wątpliwości rozwiewał jednak rektor Kania. Jako argument podawał ucieczkę z roku 1939, kiedy to cała polska młodzież, także zakonna, uciekała na wschód, jak mówił, z deszczu pod Rennę. Dnia 1 sierpnia, około południa, do rektora Kani zgłosili się oficerowie AK z oświadczeniem, iż zajmują klasztor na cele wojskowe. W godzinach popołudniowych, jeszcze przed godziną W, młodzi żołnierze AK napływali licznie do kościoła i przystępowali do sakramentu pokuty. Stanisława Piekarska, wspomniana już, wspominała tamte chwile w ten sposób. Proszę pozwolić na dłuższy cytat, ale według mnie jest on bardzo przejmujący. Tego dnia znalazłam się powtórnie na ulicy Karolkowej. Wstąpiłam do kościoła polecić Matce Najświętszej moją podróż. To, co zobaczyłam, będę pamiętała do końca życia. Wtedy już wszystkim otworzyły się oczy. Kościół wypełniony był młodzieżą w różnym wieku. Ubrani w krótkie kurtki, przepasani paskiem, bojowość, odwaga, energia w ich twarzach przenikały do szpiku kości. Wszyscy ojcowie siedzieli w konfesjonałach, otoczeni powstańcami. Spowiadali tę młodzież gotową do walki. Po wysłuchaniu spowiedzi mogli opuścić jeszcze Warszawę. Było jeszcze dużo czasu. Nie skutkowały moje ostatnie spojrzenia z prośbą w oczach, z gestem głowy do zmiany decyzji, do opuszczenia stolicy. Zdecydowany ruch głową ojca Millera odpowiedział nie. Z bólem opuszczałam świątynię i tych drogich mi w konfesjonałach, przy głównym wyjściu z kościoła ostatni ukłon, ostatnie pożegnanie tym, co swoje losy dobrowolnie złożyli na ołtarzu ojczyzny. W ciężkich chwilach nie zawahali się, nie stchórzyli. Stanęli ramię przy ramieniu z ludem, z pociechą duchową i materialną. Żołnierze w habitach. Koniec cytatu. W tym samym czasie, około godziny 15:30, do klasztoru redemptorystów przybył zaprzyjaźniony z nimi sufragan piński, biskup Karol Niemira, od wybuchu wojny rezydujący w stolicy przy kościele świętego Wawrzeńca. Biskup prosił członków AK, aby nie narażali ojców i klasztoru na niebezpieczeństwo. Nieomal równocześnie przyszedł do redemptorystowskiego klasztoru Pallotyn ksiądz Władysław Zbłowski, pseudonim Struś. Był on aktywnym członkiem ruchu oporu, a przez dowództwo AK został mianowany oficjalnie jako kapelan dziekan trzeciego obwodu Wola. Ksiądz Zbłowski dokonywał rekonesansu po swym rejonie, by sprawdzić, czy wyznaczeni wcześniej kapłani dotarli na przydzielone im stanowiska tzw. kapelanów sanitarnych. W swych powstańczych wspomnieniach Struś podaje cenną wiadomość. Cytuję. Śpieszę na Karolkową do redemptorystów po dwóch kapelanów sanitarnych, bo na razie nikogo z nich na punktach nie widać. Przeorkania wymawia się, ale tak było uzgodnione. Wysyła więc dwóch młodych ojców na placówkę im wyznaczoną. Choć nie wymienieni z nazwiska, ale zapewne do tego zadania wyznaczeni zostali najbardziej aktywni i młodsi członkowie wspólnoty, ojciec Tadeusz Müller i Władysław Malisz. Klasztor redemptorystów na Woli został też wyznaczony na jeden z punktów koncentracji oddziałów powstańczych. Zdecydowało o tym w głównej mierze strategiczne położenie klasztoru i kościoła usytuowanych przy głównej arterii komunikacyjnej stolicy. Na Karolkową ściągali powstańcy z oddziałów 3. obwodu AK, m.in. 70-osobowy oddział Organizacji Wojskowej Pogotowia Powstańczego Socjalistów. Na wieży kościoła redemptorystów powstańcy zawiesili biało-czerwoną flagę, a poszczególne plutony rozchodziły się na miejsca pierwszych akcji bojowych. Wieczorem 1 sierpnia wierni zgromadzeni na popołudniowym nabożeństwie w Wigilię liturgicznego wówczas wspomnienia świętego Alfonsa, choć doświadczeni przez lata okupacji, słysząc odgłosy bliskich walk, wpadli w popłoch. Przełożony wspólnoty ojciec Kania uspokajał zambony i zachęcał do modlitwy. Pierwszą powstańczą noc zakonnicy spędzili w piwnicach, które wielokrotnie już sprawdziły się podczas wojny jako bezpieczny schron. Następnego dnia pod osłoną murów klasztornej piwnicy trzej nowicjusze, Bolesław Motyka, Jan Nowakowski i Franciszek Zasadni, złożyli na ręce rektora swą pierwszą i, jak się później okaże, wieczystą profesję zakonną. Kościół i klasztor redemptorystów stały się miejscem schronienia dla setek wiernych i sąsiadów z okolicznych domów. Znosili oni tu także swój dobytek, chowając w zakamerkach najcenniejsze rodzinne precjoza. Ojcowie całe dnie spowiadali jak mogli, ludziom pomagali, rannych opatrywali i czułą opieką otaczali. Głód zrobił się w klasztorze, bo wszystko jedzenie się wyczerpało, wspominała 12-letnia wówczas Henryka Dietrich. Kolejne dni przyniosły zaciekłe walki powstańców z przeważającymi siłami niemieckimi. W ich skład weszły specjalne grupy uderzeniowe Wehrmachtu, policji z Poznania i Łodzi oraz formacje Waffen-SS. Wśród tych ostatnich szczególnym okrucieństwem wyróżniali się żołdacy z brygady SS Oberführera Oskara Dirlewangera, brygady SS Rona, Ruskaja, Narodnaja, Oswobodzicielna Armia pod dowództwem SS Brigadenführera Mieczysława Gamińskiego. Oddziały te złożone z najbardziej bezwzględnych hitlerowców, kryminalistów oraz ukraińskich i rosyjskich jeńców walczących po stronie Niemiec, tak zwanych własowców, skrupulatnie wypełniały instrukcje Himmlera z 1 sierpnia, który powiedział tak. Każdego mieszkańca należy zabić, nie wolno nikogo oszczędzać, nie wolno brać żadnych jeńców. Warszawa ma być zrównana z ziemią i w ten sposób ma być stworzony zastraszający przykład dla całej Europy. Niemieckim kontrnatarciem dowodził generał policji z Poznania Heinz Reinefart. Od rana tego dnia Niemcy prowadzili wzmożony ostrzał pozycji powstańczych wzdłuż ulicy Wolskiej. Klasztor redemptorystów był tym samym w zasięgu tego ataku. Nad ranem jeden z pocisków uderzył w kościół, w wyniku czego wielu chroniących się w nim ludzi zostało rannych. Zakonnicy służyli wówczas z wielkim poświęceniem jako sanitariusze. Przez pierwszych 5 dni powstania w kościele przy Karolkowej msze święte dla żołnierzy odprawiał kapelan od obwodu Struś. Również redemptoryści nie zaniedbywali posługi duchowej, służąc przede wszystkim w konfesjonale, zaś ojciec Müller codziennie z narażeniem życia przechodził ukradkiem ogrodami do Pałacu Biernackich, by sprawować Eucharystię dla sióstr karmelitanek i zgromadzonych tam wiernych. Eskalacja walk na osi ulic Wolskiej i Chłodnej przypadła w nocy z 4 na 5 sierpnia. W centrum niemieckiego ataku prym wiodła brygada Dirlewangera, która podczas procesu norymberskiego nazwana została przez generała Ernesta Rode gromadą świń. I nawet Niemcy określali zaciągniętych tam żołnierzy jako prawdziwie dzikie zwierzęta. 5 sierpnia około 22:30 do prowizorycznego schronu klasztornego przybył jeden z powstańców z ostrzeżeniem przed nadchodzącymi Niemcami. Próbował on skłonić zebranych w piwnicy zakonników i ludność cywilną do przedzierania się w stronę Śródmieścia, jednak rektor Kania konsekwentnie skłaniał się do pozostania w klasztorze. Po północy pierwsi Niemcy wdarli się do klasztoru i kościoła. Ojcowie i bracia klerycy oraz pozostali cywile w liczbie około 100 osób z przygotowanymi wcześniej plecakami i pakunkami, bici i popychani przez hitlerowców, zaczęli posłusznie wychodzić ze schronu. Na ulicy Krochmalnej czekało już około 300 cywilów wyrzuconych przez SS-manów z okolicznych domów. Wzdłuż fabrycznego muru zakładów Henneberga oprawcy posegregowali zatrzymanych na poszczególne grupy, osobno zakonników, mężczyzn, kobiety i dzieci. Wszyscy zostali poddani szczegółowej rewizji i ogołoceni z cenniejszych przedmiotów. W tej ponurej scenerii chaosu i uzasadnionej trwogi dokonał się też ostatni akord kapłańskiej posługi, o czym sugestywnie przekonuje spisana tuż po wojnie przez rektora ojca Jana Biłkę relacja naocznych świadków. Oto cytat. Nastąpiła cisza. Wtedy znany kupiec grosista, czyli hurtownik, wielkim głosem zaczął powtarzać: Boże, bądź miłościw, a następnie, jeśli kogo obrazi lub skrzywdził, bardzo za to przepraszam. Na te słowa jeden z ojców, wysokiego wzrostu, był to ojciec rektor, wyrzekł głośno pocieszające słowa: Wobec takiego żalu, jaki tu widzę, daję rozgrzeszenie wszystkim żałującym za swe grzechy, z tym, że jeśli kto wyjdzie z życiem, przystąpi do spowiedzi i komunii, skoro tylko będzie mógł. Tę wersję wydarzeń potwierdza przechowywane w archiwum Kurii Metropolitarnej w Krakowie martyrologium warszawskiego klasztoru, gdzie znajduje się też informacja o tym, iż ojciec Kania za swój apostolski czyn został dotkliwie pobity przez żołnierzy kolbami karabinów. Zgromadzonych poprowadzono w kolumnie ulicą Wolską do pobliskiego kościoła świętego Wojciecha. Po drodze eskortujący oprawcy dokonali brutalnego gwałtu na czterech dziewczętach, harcerkach. Kobiety i dzieci wprowadzono do wnętrza świątyni, zaś mężczyzn ustawiono w grupy po kilkadziesiąt osób. O świcie dnia 6 sierpnia poszczególne kolumny mężczyzn były przeprowadzane pod eskortą Niemców na teren składu maszyn rolniczych Kirchmajera i Morawskiego przy ulicy Wolskiej 81. W drugiej z kolei grupie znalazł się wówczas 54-letni Czesław Cieplik wraz ze swoim synem. On to był jedynym naocznym świadkiem męczeństwa warszawskich redemptorystów. To świadectwo zachowało się w archiwum IPN-u w Warszawie. Oto cytat tych ostatnich chwil. Przed kościołem świętego Wojciecha ustawiono nas w dwuszeregu, następnie podzielono po 20. Ojcowie stali w pierwszej grupie. Poprowadzono ich na plac narzędzi i maszyn, po chwili drugą grupę, do której i ja wraz z synem należałem. Ustawiono nas kilka kroków za ojcami. Ojcowie stali w różnym dwuszeregu, twarzami ku spalonym kamienicom. Stali spokojnie, jak skamieniali. Wówczas na naszych oczach rozpoczęto strzelać do ojców. Wyższy gestapowiec podchodził do każdego z tyłu i strzelał z automatu w kark, a gdy ciało omdlałe bezwładnie na nogach opadało, jedną i drugą serią z automatu dopełniał zbrodni. I tak położył wszystkich. Pozostawił tylko ojca przełożonego. Ten musiał patrzeć na wszystko. Gdy już sadysta gestapowiec nasycił się widokiem morderstwa i widokiem nieszczęśliwego ojca rektora, obszedł trupy wokoło i zaszedł z frontu. Wymierzył w czoło ojcu przełożonemu i dał serię, a potem w serce i tak dokończył dzieła. Jeszcze tego samego dnia Niemcy rozpoczęli zacieranie śladów swego bestialstwa. Do palenia zwłok wyznaczonych zostało około 80 mężczyzn ocalałych z egzekucji. Na czterech drewnianych stosach tylko w ciągu dwóch dni, 6 i 7 sierpnia, spalonych zostało w tym tylko miejscu około 3000 ciał. Wśród nich redemptoryści z Karolkowej. W ciągu pierwszych 6 dni powstania hitlerowcy wymordowali w ten sposób na Woli blisko 50 tysięcy mieszkańców Warszawy. W tym momencie chciałbym przerwać ten mój wykład i oddać głos świadkom, którzy przeżyli. Jeden z nich był w tej ekipie, choć wtedy nie w Warszawie, dzięki temu przeżył. Drugi był rektorem klasztoru na Woli. Obaj już niestety nie żyją, ale dzięki temu, że zostali utrwaleni na taśmie filmowej, ich świadectwo żyje. Oddajmy im głos.
Największą daninę krwi przyszło zapłacić polskim redemptorystom z warszawskiego klasztoru przy ulicy Karolkowej.
Ten klasztor, myślę, jeszcze długo będzie charakterystyczny tym, co stało się tu podczas powstania warszawskiego. Mianowicie 6 sierpnia w 1944 roku załoga cała, a więc 15 księży, 15 braci, kleryków, w sumie 30 redemptorystów zostało brutalnie zamordowanych.
Ojcowie z Karolkowej nieustannie spowiadali wiernych, szukających w ciężkich czasach pocieszenia w Bogu. Prowadzono także akcje pomocy Żydom, za co w okupowanej Polsce groziła kara śmierci. W 1944 roku w klasztorze na Woli znalazł schronienie Jan Piekarski, wówczas młody kleryk przybyły z Tuchowa po likwidacji tamtejszego seminarium.
Z Lipcu wyszedł mnie rektor klasztoru na podrobarowanie zdrowia do Czarnej, pod Warszawą jest koło Radzymina, taka miejscowość, osiedle takie. Miałem z ostatniego lipca przyjechać z powrotem do Warszawy. I byłem już na stacji kolejowej, takie ciuchcia tutaj była. I przyjechał na wymianę ojciec Igielski. I mówi, że mi rektor pozwala zostać jeszcze dalej tutaj, uszulanek szary, na takiej rekonwalescencji.
1 sierpnia 1944 roku w Warszawie wybuchło powstanie. Żołnierze Armii Podziemnej w wielu punktach miasta zaatakowali niemieckie posterunki. 63 dni trwała nierówna walka. W pierwszych dniach powstania hitlerowscy oprawcy dokonali rzezi, mszcząc się na bezbronnych mieszkańcach Woli.
Z daleka patrzyliśmy na dymy, które się unosiły nad Warszawą. A właśnie wtedy, do tego 6 sierpnia, rozstrzelano tych naszych ojców, tych moich kolegów.
Ostatnie chwile życia ojców i braci z Karolkowej znamy z relacji świadków, którzy cudem uniknęli śmierci. Pojmanych prowadzono wprost na ulicę do składu narzędzi rolniczych. Myśleliśmy, że prowadzą ich tamtędy na dworzec zachodni i do Pruszkowa. Ale gdyśmy posłyszeli głosy wystrzałów, tośmy już zrozumieli całe nasze położenie. Ojcowie szli w milczeniu, każdy trzymał różaniec w ręku, zamodleni.
Oni do końca spowiadali ludzi, rozdawali komunię. To, że oni do końca byli z ludźmi, myślę, to świadczy bardzo pięknie o tych redemptorystach. Umierali razem z innymi. Wśród nich najstarszy to był ojciec Józef Paleski. On w 1908 roku organizował misję syberyjską. Jechali przez Syberię i gdzie dojechali pociągiem, głosili misję, jechali dalej. Wcześniej on zorganizował koronację Matki Bożej Tuchowskiej i on tu był wśród tej załogi. I wobec tego on jest wytypowany jako przedstawiciel tej grupy do procesu beatyfikacyjnego, który toczy się obecnie. o tym, co się stało w 1944 roku. Po pierwsze, nie można było mówić zbyt mocnym głosem po wojnie wobec władz, jakie były. A po drugie, klasztor był spalony, kościół spalony, wobec tego wysiłek poszedł w odbudowę. I na jubileusz na 2000 rok klasztor postanowił upamiętnić w sposób szczególny tych zamordowanych. Gdyśmy zaczęli o tym debatować, to trochę zrobiło niejako, no myśmy zginęli, ale w tym samym czasie zginęło 50 tysięcy mieszkańców Woli. Wobec tego powstała idea, żeby zrobić taki plac męczenników warszawskiej Woli przy kościele redemptorystów.
Teraz tutaj opatrzność boska mnie przyprowadziła na stare drogi, prawda? Śnią mi się też moi koledzy i stare. Zdaje mi się, że tutaj gdzieś zobaczę na terenie tego miejsca. No bo powinien być razem z nimi.
Męczeństwo redemptorystów na Woli w pierwszych dniach powstania warszawskiego wpisane było w tragiczny los stolicy i jej mieszkańców, osamotnionych w walce ze znienawidzonym niemieckim najeźdźcą i w obawie przed stojącym na drugim brzegu sowieckim złowrogim, w cudzysłowie oswobodzicielem. Kościół katolicki wraz z całym społeczeństwem powstańczej Warszawy zapłacił wysoką cenę za sierpniową eksplozję marzeń o wolnej Polsce. Należy w tym miejscu podkreślić, iż zważywszy na rozmiary mordu i szczególne bestialstwo hitlerowskich oprawców, męczeństwo warszawskich redemptorystów w skali strat kościoła lokalnego może być porównywane jedynie z tragedią wspólnoty jezuitów na Rakowieckiej z 2 sierpnia oraz z bombardowaniem kościoła i klasztoru staromiejskich sióstr sakramentek w dniu 31 sierpnia. Wieści o hitlerowskiej rzezi mieszkańców Woli oraz bohaterskiej śmierci zakonników z Karolkowej docierały do centrum Warszawy wraz z tymi, którym udało się uciec. Znamienna jest notatka zamieszczona w powstańczym numerze konspiracyjnej gazety Dzień Warszawy z dnia 6 sierpnia. W kaplicach i kościołach, które znajdują się w opanowanych dzielnicach, księża celebrują uroczyste nabożeństwa. W mieszkaniach prywatnych, w schronach, w piwnicach gromadzą się wierni i modlą się w skupieniu. W tym akcie pokory chrześcijańskiej rozbrzmiewa powszechny akord potężnej wiary, pewności niezachwianej. Z nami jest Bóg, z nami więc jest zwycięstwo. Czystym akordem tej wiary, widomym znakiem umiłowania Boga kapłańskiego i zakonnego powołania oraz dowodem heroicznej solidarności z powierzonym sobie ludem była ofiara życia złożona przez redemptorystów w święto przemienienia pańskiego 6 sierpnia Anno Domini 1944 roku. Tragiczne czasy krwawych konfliktów i wojen były w polskiej historii zawsze wielką próbą sumień, sprawdzianem autentyczności wiary oraz wyznawanych przekonań i wartości. W takich skrajnych warunkach wierność Bogu, Ojczyźnie i własnemu powołaniu okupiona była często ofiarą najwyższą. Wierne zachowanie tych świadectw, pielęgnowanie pamięci o tych męczennikach, w kościele, w społeczeństwie, nie może być jedynie przechowywaniem popiołu w przeszłości. Musi oznaczać podsycanie płomienia nadziei i wiary. W tym kontekście jakże aktualne jawią się wciąż słowa narodowego wieszcza Cypriana Kamila Norwida, według którego cała tajemnica postępu ludzkości leży w tym, aby coraz więcej stanowczo przez wcielanie dobra i rozjaśnianie prawdy broni największa, jedyna, ostateczna, to jest męczeństwo, uniepotrzebniało się na ziemi. Bardzo serdecznie dziękuję za uwagę.